Chwała Bogu.
Chwała Bogu.
Poznanie to temat dzisiejszych naszych rozważań. Na początku Kościoła było tak, że powstały trudności związane z nauczaniem. Koniec pierwszego wieku, początek zwłaszcza drugiego wieku, to gnosa. Gnoza znaczy poznanie. Tak się pojawia gnostycyzm w Kościele. To są takie nauki, bo to nie jest jedna nauka, to jest kilka kierunków, które bardzo dużą wagę przywiązywano do poznania. I ludzie tam mieli przeróżne objawienia i z tych objawień między innymi wynikało to, że Jezus nie jest w ciele, tylko że przyszedł w duchu. I to był poważny problem dla Kościoła w tamtych czasach, ponieważ to była herezja. My wiemy, że Pan Jezus przyszedł na ziemię w ciele. Bardzo poważny kryzys Kościół miał właśnie w tamtych czasach. Gnozy początków chrześcijaństwa nie było łatwo. Nie było łatwo być chrześcijaninem, nie było łatwo poznać te wszystkie nauki chrześcijańskie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale kanon Pisma Świętego, taki jak ja tu dzisiaj mam, składający się z 39 ksiąg Starego Testamentu i z 27 ksiąg Nowego Testamentu, taki kanon został ustalony w IV wieku. Owszem, w czasach apostolskich były wszystkie te księgi, które są w Biblii, dostępne, ale kanon był jeszcze przez Żydów około roku 90 w Jamni ustalony. To był kanon, który obejmował te księgi Starego Testamentu, które my dzisiaj mamy w naszej Biblii. To nie były łatwe czasy, jeśli chodzi o doktrynę, jeśli chodzi o zrozumienie prawd wiary. Nie było takiego dostępu do ksiąg i to była pewnego rodzaju też i trudność w tamtych czasach. I tak kiedy o tym wszystkim myślałem, skojarzyłem to z naszymi czasami. Nas też coś podobnego dzieje się na wzór gnozy. Dzieje się to w internecie. Masę przeróżnych publikacji, które nie zawsze mają cokolwiek wspólnego z chrześcijaństwem, choć wygłaszają tam płomienne mowy, kazania, nauczania. Ludzie, którzy przeważnie nie należą do żadnego kościoła, głoszą naukę, którą sami ustalili, powołali apostołów, wysłanników, sami powoływali się pastorami. I dzisiaj wielu ludzi nie rozróżnia tego, włącza internet, klika jakieś przedziwne, o przedziwnym tytule kazanie, zobaczę co to jest, zapoznam się z tym, co to niesamowitego i tak dalej. I wielu ludzi popada w takie pokuszenie, żeby właśnie w ten sposób swoje chrześcijaństwo wzbogacać, rozwijać. Jeśli zjesz pokarm niestrawny, to pochorujesz się. To nie od razu będzie. Za jakiś czas te sprawy dopiero wyjdą. Także pomyślałem sobie, że w tamtych czasach głoszono przeróżne nauki i w naszych czasach też jest swoistego rodzaju gnoza w internecie. Ludzie mają aż za łatwy dostęp do wielu rzeczy. Tego korzystają z tego nagminnie. I chciałbym waszą uwagę zwrócić na tego typu zagrożenie, jakim jest słuchanie byle czego. Ważne, żeby mnie tytuł zainteresował. Ważne, że ciekawie mówi. Jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś tak mówił. Bracia i siostry, bardzo łatwo można być zwiedzionym. I wiele pism Nowego Testamentu ostrzega przed zwiedzeniem. Ono właśnie rodzi się ze słuchania przeróżnych dziwnych rzeczy, a potem niestrawności duchowych. I trzeba czasem zwymiotować, bo inaczej nie da się dojść do równowagi duchowej. To są poważne sprawy, o których ja mówię. W tamtych czasach też gnozę bardzo poważnie traktowano w Kościele. Ostrzegano, już Jan Apostoł ostrzegał o tym, że kto nie wierzy, że Jezus przyszedł w ciele, to nie jest z naszego Kościoła. Dlatego ja zachęcam was, bracia i siostry, Kościół, do którego należycie, ma zasady wiary. Nie szukajcie więcej niż w tych zasadach wiary, bo możecie popaść w pokuszenie. Ja od lat to mówię i dzisiaj po raz kolejny powtarzam. Skup się na tych naukach, które są głoszone w twoim kościele. Głoszą je prezbiterzy, pastorzy, biskupi twojego kościoła. W pierwotnym kościele, do którego my tak chętnie się odwołujemy, była niewielka znajomość nauk teologicznych. Po prostu nie było takiego dostępu do ksiąg, nie było takiego dostępu do różnych pomocy naukowych, z których dzisiaj korzystamy, czytając Biblię. Ludzie w tamtych czasach nie mieli dostępu do wielu kaznodziei, tak jak my dzisiaj mamy. Przeważnie byli to lokalni kaznodzieje z lokalnego zboru. Od czasu do czasu przychodzili jacyś bracia, którzy zajmowali się głoszeniem słowa i oni mieli jakieś wykłady. Ale w kościele przyjęto taką zasadę, że oni nie mogą nadużywać gościnności, dlatego oni krótko, przeważnie jeden dzień gościli w tych zborach. Wtedy zbór był zobowiązany do wyżywienia, do odprawienia, do wspomożenia takiego brata, który zajmował się głoszeniem słowa i odwiedzał zbory. To były inne czasy, inne wyzwania, inna kultura. Ale chciałbym wam powiedzieć, że nawet to, że ludzie nie mieli takiej znajomości Słowa Bożego, jak dzisiaj mają, chrześcijaństwo się rozwijało. Wielu ludzi się nawracało, widząc życie tych ludzi, którzy głosili Ewangelię. Do głoszenia Ewangelii nie trzeba mieć skończonego uniwersytetu. Wystarczy mieć pomazanie od Boga i usługiwać w mocy Ducha Świętego. To w tamtych czasach miało przeogromne znaczenie. Dzisiaj w naszych czasach raczej takie rzeczy starają się marginalizować co niektórzy. Moi kochani, dzisiaj dużo wiemy, ale nie przekłada się to na świętość życia. Jest duża znajomość Słowa Bożego. Jest apologetyka. Są różne działy teologii, które można studiować, można zagłębiać się w biblistykę. Ostatnio modna jest archeologia biblijna. I to wszystko są dobre rzeczy, które służą do pogłębienia, szerszego zrozumienia chrześcijaństwa. Powiedziałem, że była niewielka znajomość Słowa Bożego, a w zasadzie tych doktryn chrześcijańskich w tych początkowych czasach w pierwotnym Kościele. Żeby nie być gołosłowny, pozwólcie, że otworzę Dzieje Apostolskie. Dzieje Apostolskie, inaczej Dokonania Wysłanników, a więc to jest księga, która opowiada o dokonaniach, o osiągnięciach apostołów apostolskiego kościoła, opisuje jego początki. I w 19 rozdziale mamy opisane takie spotkanie chrześcijan. Apostoł Paweł spotyka w Efezie chrześcijan. Posłuchajcie, co to byli za chrześcijanie. Czy w ogóle dzisiaj byśmy ich nazwali chrześcijanami? To byli bracia, ich niemało, bo około 12 było, którzy mieli takie oto poglądy. Czytam 19 rozdział Dziejów Apostolskich. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wyobrażacie sobie takich chrześcijan, którzy nie wiedzą nic na temat Ducha Świętego? Dzisiaj byśmy powiedzieli, to niewierzący, co za ludzie. To był problem tamtych czasów. A dziękuję Bogu, że ja żyję w XXI wieku i mam dostęp do teologii, do Słowa Bożego, do nauczania na ten temat. Bracia i siostry, szanujmy to, co mamy. Popatrzcie, w tamtych czasach byli uczniowie, którzy nie wiedzieli, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? No nie wyobrażacie sobie chyba chrztu bez Ducha Świętego. No są tacy, którzy też chrzczą, mówią, że w imię Jezusa i nic więcej. Ale my w Kościele, tym, do którego należycie, do którego ja należę, chrzcimy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chrzcimy, czyli zanurzamy w imię Ojca, zanurzamy w imię Syna i zanurzamy w Ducha Świętego. I Paweł miał dylemat, co to za jedni. Dlatego ich zapytał, jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli, chrztem Janowym. Paweł, apostoł, czuł się zobowiązany ich pouczyć. No tacy potrzebują pouczenia i dobrze, że jest Kościół i że jest urząd nauczycielski w Kościele, bo można pewne rzeczy wyprostować. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A więc wasz chrzest jest nieważny, bo historia już chrześcijaństwa poszła daleko dalej niż to, co się działo nad Jordanem, kiedy chrzcił Jan Chrzciciel ludzi. I masa ludzi przychodziła i co robili w czasie tego chrztu? Wyznawali grzechy i pokutowali. To był chrzest pokutny, chrzest Janowy. Ale teraz sytuacja się zmieniła, bo Jan przedstawił Jezusa przecież nad Jordanem. Pamiętacie, co powiedział o nim? Oto Baranek Boży. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa, a gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Zobaczcie, od razu chrzest wodny, chrzest Duchu Świętym, wyposażenie do głoszenia słowa, wyposażenie w moc z wysokości. I tacy ludzie szli i głosili Ewangelię. Już byli gotowi głosić pełną, nie jakąś wykrzywioną Ewangelię. Tak to wyglądało na początku w Kościele. Musimy mieć świadomość tego. Miejcie też świadomość tego, że tytuł dzisiejszego kazania jest Poznanie. Także nie chciałbym za daleko odejść od tego tematu, ale chciałem was wprowadzić w to zagadnienie poznania w miarę szeroko. W 21 rozdziale, w 20 wierszu mamy następne ciasteczko z Kościoła pierwotnego. A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu, widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. Uwierzyli w Jezusa, stali się chrześcijanami, zostali ochrzczeni nie tylko chrztem Janowym, ale tym wszystkimi innymi. No ale dalej tkwili w zakonie, w prawie mojżeszowym. I to był dylemat, o którym rozmawiają w Jerozolimie chrześcijanie z apostołem Pawłem, bo to jest ta chwila i ten moment. I w 21 wierszu czytamy, o tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczajów. Co tu zrobić? Takie pytanie. W Dziejach Apostolskich. Do apostoła Pawła. Co tu zrobić? I wymyślili, co zrobić. Z pewnością usłyszą, że przyszedłeś. Zrób więc to, co ci mówimy. Jest między nami czterech mężów, którzy uczynili ślub. Weź ich i poddaj się wraz z nimi oczyszczeniu i pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzyć głowy. Wtedy wszyscy poznają, że to, co im o Tobie powiedziano, nie odpowiada prawdzie, lecz że i Ty sam przestrzegasz zakonu. Apostoł Paweł przestrzegał zakonu. No tak tu napisane. Ale przecież on inaczej nauczał. Bracia i siostry, to są bardzo trudne sprawy do wyjaśnienia, do zrozumienia. Bez Bożego objawienia niewiele zrozumiemy z tego wszystkiego. Apostoł Paweł chciał wszelkim możliwym sposobem, obłudnie czy nieobłudnie, ważne, żeby był Chrystus głoszony. Pamiętacie? List do Galacjan, tam to jest, zdaje się, napisane. I on głosił. I on chciał pozyskać najpierw Żydów, ale Żydzi byli tak mocno związani z zakonem, z tymi rzeczami i dopóty stała świątynia, to cały ten kult wokół tej świątyni dalej istniał i chrześcijanie przychodzili też i do świątyni. To wiemy z dzieł apostolskich. To dotyczyło Żydów, o czym wam przed chwilą mówiłem. W 25 wierszu mamy napisane, co zaś tyczy się pogan. Więc zobaczcie, jedna rzecz się tyczyła Żydów. To jest ta historia apostoła Pawła i z tymi, którzy złożyli te śluby i poszli się do świątyni oczyścić. Natomiast inna sprawa jest, jeśli chodzi o pogan. Co zaś się tyczy pogan, którzy uwierzyli, wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie, aby się wstrzymali rzeczy ofiarowanych bałwanom i krwi i tego, co zadławione i nierządu. A więc ta nauka, którą głosił Kościół poganom, którzy nawracali się, przystępowali do Kościoła. Tu mamy ten pierwszy sobór, który jest opisany w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. Tam ustalono, żeby nic więcej nie nakładać na pogan. I tego się trzymano w Kościele i to głoszono. Natomiast było wiele rzeczy trudnych w związku z tym i niezrozumiałych i z tego powodu pojawiały się rozmaitego typu napięcia w Kościele i o tym też pisze Piotr w drugim liście. Może sobie odnajdźmy ten drugi list w naszych Bibliach. Drugi list Piotra, 3 rozdział od 15 do 17 wersetu. 2 Piotra 3:15. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówimy we wszystkich listach, gdzie o tym się opowiada, są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swojej własnej zgubie. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Rzeczy niezrozumiałe przekręcają. Rozumiecie? Są ludzie, którzy Wydaje się im, że coś rozumieją, ale nie wiedzą jeszcze jak rozumieć. I to jest problem nie tylko w tamtych czasach, ale to jest problem również naszych czasów, że powstają tacy samozwańczy przywódcy duchowi, którzy głoszą różne dziwne rzeczy i pociągają za sobą ludzi, którzy nie mają tej podstawy teologicznej. Dlatego ja wam dzisiaj mówiłem, macie zasady wiary w swoim kościele. Tego się trzymajcie, bo inaczej się pogubicie. Bo tyle jest tych różnych nauk, tyle tych różnych kaznodziejów. Każdy świetnie mówi. Ale po jakimś czasie się dowiadujemy, że z żoną tamtego drugiego kaznodziei gdzieś odszedł i nie widać go. Niektórzy mieli już po kilka małżeństw, niektórzy mieli jeszcze inne różne takie rzeczy związane z finansjerą, które trochę już śmierdzą. Trzeba na to uważać, bracia i siostry. Trzeba być mądrym w tym wszystkim i umieć się we właściwy sposób zaobejść. I tu bardzo dobrze Piotr apostoł napisał. Wiecie, że Piotr miał scysję z Pawłem. W którymś momencie Paweł wystąpił przeciw Piotrowi. Pamiętacie tę historię? Ja już jej nie będę tutaj dokładnie cytował, o co poszło. Wszystko się dobrze zakończyło i Piotr na końcu swojego ostatniego listu, drugiego listu, pisze o Pawle w superlatywach. Dlatego teraz przejdźmy do listu Pawłowego, 1 Koryntian, rozdział 8. Tu mamy pewną historię, która w naszych czasach raczej trudno, żeby się wydarzyła, choć może się gdzieś wydarza. Dotyczy ta historia sprawy pogańskich ofiar. Było tak, że w tamtych czasach, jak ktoś poszedł do sklepu mięsnego na targ, to tam mógł kupić rozmaite mięso. Ale większość tego mięsa, które tam było do sprzedaży, pochodziło z wcześniejszego uboju rytualnego. Składano na ofiary, pogańskie ofiary, to mięso. Resztę, którą tam nie spożytkowano, niesiono na targi, normalnie sprzedawano jako normalne mięso. I bracia i siostry, z tym zaczął być problem u niektórych chrześcijan w Koryncie. I apostoł Paweł poświęcił cały rozdział tej historii, temu zagadnieniu. 8 rozdział 1 listu do Koryntian. A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Ha! Jedni mówili, że to grzech spożywać takie mięso, a drudzy mówili, absolutnie, co nas tam, jacy bogowie. My mamy Boga, my wierzymy we właściwego Boga. I tutaj jest zaskakujące, że pomimo tego, że oni jedni tak uważali, a drudzy tak, Paweł apostoł pisze, a co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. No jakże to? Ale się kłócą między sobą, gorszą się, a on im takie słowa pisze. I tutaj jest następne zdanie, to jest coś, nad czym powinniśmy się pochylić i przestudiować sobie to kontekście naszego serca, w kontekście naszego objawienia. Bo to Paweł Apostoł pisze coś takiego. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Widzicie różnicę? Dlatego on im mówi, wszyscy macie rację. On to powie, ludzie, o czym wy mówicie? No wszyscy macie rację, bo szkoda się kłócić. Przechodzi do meritum i mówi im, poznanie nadyma. Tu jest problem. Ci z was, którzy mówią, my mamy rację. My jesteśmy bardziej duchowi niż wy. Z nami rozmawia Pan Jezus. My mamy proroctwa, objawienia od Niego i wiemy dokładnie, co sądzić o tym mięsie, które wy jecie. I wykładali im tam. I był jeszcze większy ambaras w zborze niż przedtem. Bo poznanie nadyma. A wiecie, czego brakowało Koryntian? 13 rozdział. To był ich problem. I to się we wszystkim objawiało. I przy takiej błahej sprawie jak to mięso już była awantura. Już byli mądrzejsi, już byli lepsi, już byli ci gorsi, którzy nic nie wiedzą, a ty se tam, wiecie jak u nas mówią, a chuc se ta chuc. Bracia i siostry, to był problem Koryntu. I popatrzcie, co on im pisze w drugim wierszu. Tu ich dopiero do, byśmy dzisiaj powiedzieli kolokwialnie, dojechał. Jeśli ktoś mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. A im zabił klina. Pomyślcie o tym, bracia i siostry, jak się chcecie o jakieś sprawy doktrynalne sprzeczać z bratem czy z siostrą. A ja udowodnię. A ja mu pokażę, że to ja mam rację w tym wszystkim. Pamiętajcie, poznanie nadyma. Pamiętajcie o tym. I teraz przechodzi do meritum sprawy. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bawłanom? Wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Wow! O! Ależ im to. Ojej, to może ja się od przyszłego tygodnia zdecyduję i nie będę się kłócił z Darkiem. Może to nie warto się kłócić. Może nie warto się kłócić o takie sprawy. Bracia i siostry, apostoł Paweł mówi w tym tekście, że szkoda czasu. Ale jak chcecie, to ja wam opiszę sprawę i napiszę wam, co i jak. I piszę im. Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwofalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. A więc ważna zasada. Uważaj na słabego wierze, kiedy głosisz poglądy. I to jeszcze w taki sposób bardzo kategoryczny, jeśli chodzi o daną sprawę. Albowiem, jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? A tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. A tak, grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Tu się, bracia i siostry, mocno zastanówmy, czy warto się kłócić o te rzeczy, bo tu jest napisane, jak powiem kolokwialnie, jak byk, że to jest grzech i to grzech przeciwko Chrystusowi. To tak, jakbyście naubliżali Jezusowi, kiedy upieracie się i mówicie, my mamy rację w tej sprawie, bo obrażacie słabe sumienie tych ludzi, za których umarł Chrystus. I oni należą tak samo do Chrystusa, jak ty należysz. Nie ma żadnej różnicy. Jest jakaś różnica w Jezusie? Nie ma. Alleluja! Przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. I to jest całe nauczanie na dzisiejszy niedzielny poranek. Kochani, proszę was w imieniu Jezusa Chrystusa. Okażmy miłość i szacunek względem siebie. A wtedy inni poznają, że miłość prawdziwą mamy w sercu swoim. Możemy dużo o miłości opowiadać, ale możemy się potknąć na tak błahej rzeczy, na jakiej się potknęli chrześcijanie, którzy nie mieli miłości do siebie. Tego dzisiaj został nam jeszcze czas i chciałem go przeznaczyć na to, żebyśmy się pomodlili o wzajemną miłość między nami. Amen. Amen.
Amen.
Halleluja.